Dziesiąte przykazanie. Nie pożądaj żony swojego bliźniego, nie pragnij domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Piąta Księga Mojżeszowa, 5:21. Nie pożądaj. Pamiętam, jak byłem mały, razem z bratem i za każdym razem, gdy ja i mój brat szliśmy gdzieś z rodzicami albo gdzieś razem, to przypominam sobie, jak rodzice mówili, tylko się zachowujcie. Tak? A pamiętam, co wyprawialiśmy z moim bratem na takich spotkaniach, że nie zawsze nasze zachowanie było właściwe. Jak byłem młody, byłem odkurzaczem na słodycze, można powiedzieć. Więc jak tylko się pojawiały słodycze na stole, to potrafiłem je momentalnie wymieść. Więc rodzice mówili mi, żebym się zachowywał, żebym się ograniczał, żebym nie zjadł wszystkich słodyczy. Z drugiej strony, tak też pamiętam, jak na pewnych urodzinach, na kolegi, zamiast cieszyć się urodzinami, to się z bratem pobiłem. Tak, czyli pobiliśmy i później wstydziliśmy się za swoje zachowanie, bo nie przystoi na urodzinach się bić generalnie. Więc jako dzieci, jako nastolatkowie, no potrzebowaliśmy ograniczeń. Potrzebowaliśmy kogoś, kto by nam mówił, co jest właściwe, a co nie, jak się zachować właściwie i jakiego zachowania unikać, ponieważ tego nie wiedzieliśmy. Byliśmy, jak to się mówi, młodzi, głupi i potrzebowaliśmy mądrości rodziców, którzy by nam w tym pomogli. I dzięki Bogu za rodziców, że są i że mogą pomagać w tej kwestii. Dzięki temu dzisiaj jako rodzic mogę mówić swoim dzieciom, co jest właściwe, co nie. Mogę im mówić czy dawać ograniczenia różne, które są dla nich bolesne, ale jakże są dobre. Tak, więc one tego nie wiedzą, co jest właściwe, więc trzeba tego ich nauczyć. Bóg czyni z nami podobnie. Mówi nam, co jest właściwe, a co nie i robi to za pomocą dekalogu. I być może nie doceniamy teraz wartości tego, czy Bożej mądrości dekalogu, ale przyjdzie na pewno taki czas, kiedy za apostołem Pawłem stwierdzimy, że Boże przykazania są dobre i święte. Stwierdzimy, że w nich jest Boża mądrość i że przykazania te, chociaż ograniczają nas w jakiś sposób, to są po to, żeby nam pomóc, a nie zaszkodzić. I dzisiaj chciałbym omówić ostatnie przykazanie dekalogu. Wiem, że jedno przykazanie żeśmy pominęli, ale do niego wrócimy po wakacjach, jak szkółka niedzielna się rozpocznie i wtedy skupimy się na przykazaniu nie cudzołóż. Tak, żeby dzieci nasze mogły być na szkółce. Zatem mamy ostatnie przykazanie, które mówi nie pożądaj. Bóg mówi nam, aby nie pożądać czegoś, co należy do naszego bliźniego. I przeczytaliśmy wcześniej dwie historie, które pokazują nam, może nie skutki, ale pokazują nam historię ludzi, którzy złamali to przykazanie. I do tych historii będę się odwoływał. Więc są trzy rzeczy, których nas to przykazanie uczy. Na pewno są inne kwestie, jest więcej tych rzeczy, ale ja o trzech rzeczach chciałbym dzisiaj mówić. O tym, że to przykazanie przypomina nam, czy jest przypomnieniem, mówi nam o zagrożeniu i mówi też nam o obowiązkach naszych. Więc co nam to przykazanie przypomina? O czym nam przypomina? No przypomina nam o tym, kim jesteśmy w głębi serca, albo raczej jacy jesteśmy, jaka jest nasza natura. Jesteśmy ludźmi, którzy mają pożądliwości, mają różne pragnienia. To znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy pożądają różnych rzeczy, którzy pragną różnych rzeczy. I Biblia wielokrotnie mówi, że jako ludzie jesteśmy prowadzeni przez nasze pożądliwości, nasze żądze, nasze pragnienia, to one wyznaczają nam kierunek naszego życia bardzo często. Na pewno od młodości, od urodzenia. Przeczytaliśmy wcześniej właśnie dwie historie biblijne i było to celowe. Tak? Te historie pokazują nam dwóch ludzi, dwóch królów. Jeden to Dawid, a drugi to Achab. Każdy z nich czegoś pożąda, każdy z nich czegoś pragnie. W przypadku Dawida mamy pożądanie pięknej kobiety. Batszeby, żony Uriasza. W przypadku Achaba mamy pragnienie, mamy żądzę posiadania winnicy Nabota po to, żeby sobie zrobić ogród warzywny. Więc te dwie historie pokazują nam, że człowiek jest istotą, która pożąda, która ma pragnienia. Więc pytanie, jakie są twoje pragnienia, jakie są twoje żądze? Czy w głębi twojego serca czego pożądasz? Być może rodzi się pytanie, nie pytanie, tylko taki znak zapytania w twojej głowie, wątpliwość. Powiesz sobie, dobrze, ale ja jestem chrześcijaninem i nie mam żadnych żądz. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa i umarłem dla świata. W związku z tym wyzbyłem się wszelkich pożądliwości. Jeżeli tak o sobie myślisz, to jeszcze raz spójrz na te dwie historie, na tych dwoje ludzi, tych dwóch królów, kim oni są. Dawid jest człowiekiem według Bożego serca. Tak Bóg mówi o Dawidzie. Dawid jest człowiekiem wypełnionym Duchem Świętym. Achab jest człowiekiem z kolei bezbożnym. Achab zbytnio nie przejmuje się Bogiem, więc jest między nimi ogromna różnica, jeśli chodzi o podejście do kwestii wiary w Boga, czy generalnie do podejścia do Boga. Ale to, co ich obydwu łączy, to fakt, że obaj wpadli w grzech z powodu swoich pożądliwości. Więc jeżeli jesteś narodzony na nowo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to jesteś jak Dawid. Jesteś wierzącym, ale nie jesteś całkowicie wolny od pożądliwości. Dalej masz różne pragnienia, dalej pożądasz, ale już nie jesteś pod kontrolą tych pragnień czy żądz. One nie panują już nad tobą, ponieważ w twoim życiu panuje Jezus Chrystus. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. One dalej są obecne, ale już nie mają takiej siły w twoim życiu, jak miały wcześniej przed nawróceniem. Co nie znaczy w związku z tym, że można sobie machnąć ręką i powiedzieć sobie, ja wierzę w Pana Jezusa, ja jestem bezpieczny i mnie pożądliwości nie grożą. No, Dawid jest przykładem tego, że to jest kłamstwo, że to jest po prostu wyssane z palca. Dawid był Bożym mężem, był mężem według Bożego serca, a mimo to zgrzeszył. Pożądliwość doprowadziła go do grzechu. Więc taka jest różnica pomiędzy Dawidem a Achabem. Taka jest różnica pomiędzy człowiekiem wierzącym, narodzonym na nowo, a człowiekiem niewierzącym, bezbożnym. Człowiek wierzący jest pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Oczywiście dalej są obecne w jego życiu pożądliwości, czy różne pragnienia. Podczas gdy człowiek niewierzący jest pod panowaniem pożądliwości, jest pod panowaniem tych pragnień cielesnych, żądz. Więc jeszcze raz zadam pytanie, jakie są twoje pragnienia, czego pożądasz w głębi serca? Więc to przykazanie przypomina nam, kim jesteśmy, jacy jesteśmy wewnątrz w naszym sercu. To przykazanie mówi nam o naszej naturze. Po drugie, to przykazanie mówi nam o pewnym zagrożeniu. Do czego prowadzą nasze żądze, jeżeli nie są kontrolowane, jeżeli pozwolimy im się manifestować? No zobaczmy te przykładowe historie. W przypadku Dawida pożądliwość prowadzi do cudzołóstwa, ale nie tylko. Batszeba zaszła w ciążę, więc widzimy, jak Dawid kombinuje, tak, żeby ukryć prawdę. Ściąga natychmiast męża Batszeby, Uriasza, po to, żeby przyszedł do domu, wiadomo po co, prawda, człowiek, mężczyzna na polu walki, z dala od domu, wraca, ma piękną żonę u boku, no więc po co to zaprasza Uriasza? Po to, żeby spał ze swoją żoną, żeby później mógł Dawid ukryć fakt cudzołóstwa, bo wtedy Batszeba powiedziałaby, no tak, Uriasz przyjechał, to jego dziecko. Niestety Uriasz pokrzyżował plany Dawida, ponieważ nie chciał iść do domu, nie chciał iść spać ze swoją żoną, więc Dawid musiał wymyśleć coś innego, więc wymyślił i złamał przykazanie nie morduj, tak? Ponieważ wysłał Uriasza na pewną śmierć. A co jeśli chodzi o Achaba? Achab tak bardzo pragnie mieć tę winnicę Nabota, że nie przyjmuje odmowy, nie jest w stanie przetrawić odmowy. Więc jest posępny, jest gniewny, kładzie się do łóżka, nie chce jeść. No, jak dziecko się zachowuje, które ma focha. Tak się kładzie na łóżko w stronę ściany i się nie odzywa i nic nie będzie jadło, nic nie będzie robiło, bo się fochnęło. Tak? Więc tak samo zachowuje się Achab w tej sytuacji. Ale to tylko pokazuje, jak bardzo on pożąda tej winnicy, żeby ją mieć, pozwolił działać swojej żonie, która postąpiła z Nabotem podobnie do tego, jak Dawid postąpił z Uriaszem. I w konsekwencji Nabot został zabity, niewinny człowiek. Tylko po to został zabity, żeby Achab mógł przejąć tą winnicę, która mu się tak podobała. Znaczy nie winnicę, żeby móc mieć ogród warzywny blisko swojego pałacu. Więc pożądliwość Achaba doprowadziła do morderstwa, do składania fałszywego świadectwa i kradzieży. Więc to przykazanie mówi nam o tym, że pożądanie jest czymś złym. W obu przypadkach pożądliwość doprowadziła do tragedii. Dlaczego jest to złe? No ponieważ Biblia mówi, że jesteśmy grzesznikami, a to znaczy, że jesteśmy ludźmi zbuntowanymi przeciwko Bogu. Grzesznik to inaczej buntownik. Grzesznik buntuje się przeciwko Bogu i wypowiada mu posłuszeństwo. To, co dobre z Bożego punktu widzenia, grzesznik postrzega jako coś złego. Jako pewne coś narzucone z góry, jako pewne ograniczenie. I grzesznik zamiast służyć Bogu, chce być niezależny w swoim życiu. Chce robić to, na co ma ochotę generalnie. Czyli grzesznik chce postępować zgodnie ze swoimi pragnieniami, ze swoimi pożądliwościami, ze swoimi żądzami, a to z kolei, jak widać na przykładach, prowadzi do złych rzeczy. Nasze pragnienia i pożądliwości prowadzą do łamania barier danych nam przez Boga. Z powodu pożądliwości wyrządzamy krzywdę innym, wyrządzamy krzywdę bliźnim. Z powodu pożądliwości szkodzimy innym i w konsekwencji szkodzimy sobie samym. Przykazanie mówi: nie pożądaj żony swojego bliźniego, nie pragnij domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służący, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Więc mamy pewną barierę, którą Bóg wyznaczył. To wstęp zbroniony, inaczej Bóg mówi, a poprzez swoje pożądliwości my to przechodzimy i szkodzimy naszym bliźnim, ale też samym sobie. Więc pożądliwości są złe i są one zagrożeniem dla nas, ponieważ pochodzą z naszego serca, z wewnątrz nas. Jakub w liście, w pierwszym rozdziale, w 14 wersecie napisał: źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Grzech nie rodzi się gdzieś na zewnątrz, gdzieś poza nami. Grzech rodzi się w naszych sercach, wewnątrz nas. Dawid nie planował grzechu zawczasu, ale kiedy otrzymał impuls w postaci widoku kąpiącej się kobiety, jego własna żądza czy pożądliwość dostała pewien impuls, bodziec i doprowadziła w konsekwencji do grzechu. Grzech zrodził się w sercu Dawida. Podobnie było z Achabem. Achab nie akceptował, nie dopuszczał takiej możliwości, że ktoś mu może odmówić. Na początku widzimy, że chciał sprawę załatwić uczciwie. Tak? Chciał dokonać pewnej transakcji, ale gdy spotkał się z odmową, nie mógł tego przełknąć. Tak bardzo pożądał w swoim sercu tej ziemi, że pozwolił żonie działać i robić wszystko, byle tylko ostatecznie móc cieszyć się tą winnicą, tą ziemią. Grzech zrodził się w jego sercu, nie gdzieś poza nim, tak, ale w jego własnym sercu, ponieważ jego własne pożądliwości się odezwały, wzięły górę. Więc ponieważ pożądliwość jest zła, Bóg mówi, aby nie pożądać. I to prowadzi nas do trzeciej kwestii, do obowiązku. Jaki obowiązek nakłada to przykazanie na nas? Więc to przykazanie uczy nas o naszej odpowiedzialności, o naszym własnym obowiązku. Co jest naszą odpowiedzialnością w związku z tym przykazaniem? Przede wszystkim to, że nasze pragnienia, nasze żądze, nasze pożądliwości muszą być przez nas kontrolowane. Jeżeli nie będą kontrolowane, to będą prowadzić do ich realizacji, czyli będą prowadzić do grzechu. I w kolejnym wersecie Jakub nas o tym przestrzega. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jeżeli pozwolimy żądzy się rozwinąć, to prowadzi ona do grzechu. Tak właśnie stało się w przypadku Dawida czy Achaba. Gdyby Dawid odwrócił się, kiedy był na tarasie, kiedy zobaczył tą kobietę kąpiącą się, gdyby się od razu odwrócił i poszedł do swojego domu i zajął się swoimi sprawami królestwa, to ta historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie doszłoby do grzechu. A tak pozwolił, aby żądza się rozwinęła i w ten sposób grzech został poczęty. Podobnie w przypadku Achaba. Gdyby przyjął do wiadomości i pogodził się z tym, że nie może mieć tego, co chce, to też ta cała sytuacja nie skończyłaby się tak, jak się skończyła. Nie przeczytaliśmy tego, ale w przypadku obu panów, obu królów, skutki były fatalne na przyszłość. Nie tylko dla samego Dawida, nie tylko dla Achaba, ale dla ich królestwa, ich potomków. Więc fatalnie się to dla nich skończyło. Ale jest jeszcze inny przykład. W Biblii tych przykładów znajdujemy w Biblii, tak jak w życiu, mnóstwo. Innym przykładem jest Kain. Bóg powiedział do Kaina: gdybyś postępował właściwie, czy wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Bóg ostrzegł Kaina odnośnie jego sytuacji, w której się znalazł, ale Kain nic z tym nie zrobił, ponieważ przypomnę go historię. Kain i Abel postanowili złożyć ofiarę Bogu. Kain był rolnikiem, Abel był pasterzem, więc Abel przyniósł ofiarę ze zwierząt, a Kain przyniósł ofiarę Bogu z warzyw. I generalnie ofiara Abla spodobała się Bogu, a ofiara Kaina nie. I Kain miał za złe bratu, że Bóg przyjął jego ofiarę, więc co zrobił? Zamordował swojego brata. I Bóg, ale zanim to zrobił, Bóg zwrócił się do Kaina, tak? I mówi mu, żeby nie pozwolił grzechowi sobą zawładnąć, żeby kontrolował ten grzech, żeby tą żądzę mordu opanował. Ale Kain tego nie zrobił. Pozwolił, żeby ta żądza mordu zawładnęła nim, poszedł do brata i go zabił. Więc obowiązkiem człowieka jest nie dopuszczać do rozwinięcia się pożądliwości. Kontrolowanie pożądliwości to niedopuszczenie, aby pożądliwość się rozwinęła i została zrealizowana, zmaterializowana, można powiedzieć. Kontrolowanie pożądliwości to niedopuszczenie, aby pożądliwość się rozwinęła i stała się grzechem. Więc już na samym początku trzeba kontrolować, żeby to się nie rozwinęło. Jeżeli pojawi się w sercu jakaś pożądliwość, jakieś pragnienie, to trzeba się tą pożądliwością zająć i zrobić wszystko, aby tę pożądliwość umartwić, aby nie pozwolić jej, żeby urosła i wydała owoc. Miłość bliźniego wymaga zdecydowanego działania przeciw pożądliwościom w naszych sercach. Te pożądliwości muszą być umartwione, kontrolowane, zduszone, żeby się nie rozwinęły i nie doprowadziły nas do grzechu. Ponieważ pożądliwość, gdy się rozwinie, zawsze szkodzi osobie, która ma tę pożądliwość oraz innym wokół niej. I widać to doskonale na przykładzie Dawida i Achaba, a podobnych przykładów można mnożyć w miliony generalnie. Więc kończąc, nasza kultura Zachodu się określa tą kulturę jako humanistyczny ateizm, czyli generalnie ateizm, Boga nie ma, a humanistyczny to znaczy, że człowiek jest w centrum wszechświata, człowiek jest, można powiedzieć, Bogiem. Jeżeli mamy naszą galaktykę czy Układ Słoneczny, to człowiek jest Słońcem, a wokół Słońca kręci się wszystko, czyli wokół człowieka. Jest to kultura zatem, która kładzie nacisk na indywidualność, na ja, na ego człowieka. Jest to kultura, która powoduje, że człowiek mówi wszystkim dookoła: liczę się ja, to co ja chcę, to co ja pragnę, moje cele, moje pragnienia, moje oczekiwania, liczę się ja. Jakie są skutki takiego myślenia? Do czego prowadzi taka kultura? No jeżeli ja jest najważniejsze, jeżeli to, co ja pragnę, jest najważniejsze, to znaczy, że to, co pragną inni, jest mniej ważne. To powoduje, że w jeszcze większym stopniu stajemy się egoistami. Z powodu grzechu już jesteśmy egoistami, a nasza kultura zachodnia powoduje, że jeszcze w większym stopniu myślimy wyłącznie o sobie i o naszych własnych pragnieniach, korzyściach. To powoduje, że nie myślimy o innych, że nie liczymy się z innymi, a to z kolei prowadzi do tego, że skupiamy się na własnych pożądliwościach. Pozwalamy im się rozwinąć, a w konsekwencji to prowadzi do krzywdzenia siebie i innych. Skąd tyle agresji wśród ludzi? Skąd, dlaczego pornografia się tak rozwija? Dlaczego jest taki nacisk na kwestie seksualności? Ponieważ ludzie, ponieważ kultura ta panująca, czy zachodnia, no mówi, że żeby wyrażać to, kim jesteśmy. Zachęca do tego, żeby właśnie te pożądliwości wyrażać, żeby iść za tym, co nas kręci, za tym, co nas podnieca, można powiedzieć. I Bóg mówi takiemu myśleniu, takiemu postępowaniu, nie pożądaj. Nie pożądaj. Ponadto Pan Jezus uczy nas w kazaniu na górze, że pożądliwość może realizować się już na poziomie naszych myśli. Tak? I tak na przykład, jeśli mężczyzna pożądliwie przygląda się kobiecie, to Pan Jezus mówi, że już się dopuścił cudzołóstwa w swoich myślach. Ale to samo działa w drugą stronę. Podobnie, gdy kobieta przygląda się pożądliwie mężczyźnie, to też dopuściła się w swoich myślach cudzołóstwa. Więc Pan Jezus uczy nas, że niewłaściwe myśli są grzechem, są złamaniem dekalogu i do tego prowadzi też właśnie pożądliwość. Więc to przykazanie bardzo dobrze ilustruje, czy też pokazuje, czy wskazuje na naszą grzeszność. Prawdopodobnie nikt z nas nie zamordował człowieka, tak? Nie zabił człowieka. Ale już w naszych myślach to ile rzeczy się wydarzyło. Tylko Bóg jeden wie i my sami, tak? Ile rzeczy różnych się wydarzyło. Każdy ma jakieś pożądliwości, każdy ma jakieś pragnienia, ma jakieś żądze. Być może jesteśmy powściągliwi, jeśli chodzi o fizyczne wyrażanie, uzewnętrznianie tych pragnień, ale w myśli, w głowie już niekoniecznie. Tak? W myślach możemy sobie pozwalać. I kiedy sobie pozwalamy, no to ostatecznie możemy doprowadzić do tego, że te pożądliwości zostaną zrealizowane w tym wymiarze fizycznym. Więc Pan Jezus ostrzega nas, że nie tylko ten wymiar fizyczny, ale też i kwestia myśli, kwestia umysłu, że to też musi być pilnowane. Więc to przykazanie pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa w naszym życiu. Jak bardzo potrzebujemy tego, co Jezus nam oferuje. A Pan Jezus oferuje nam nowe serce, nowe wnętrze, nowe myśli. Pan Jezus oferuje nam wolność od bycia sługą pożądliwości. W liście do Efezjan Paweł pisze, napisał, że byliśmy prowadzeni przez nasze żądze. Że to jest stan człowieka bez Chrystusa, nienawróconego, jest kontrolowany przez żądze, jest prowadzony przez własne pożądliwości, ale Chrystus przynosi uwolnienie. Przynosi wolność. Pan Jezus obiecuje, że człowiek, który stanie się Jego sługą, stanie się prawdziwie wolny. Jest to, można powiedzieć, pewien paradoks, że służba, czy stanie się niewolnikiem Chrystusa, powoduje wolność, daje wolność człowiekowi, niewolnikowi pożądliwości, ale tak jest. W Chrystusie widzimy doskonałe człowieczeństwo. W Chrystusie widzimy, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Chrystus był bez grzechu. Chrystus był wolny od pożądliwości, od pragnień. Chrystus był doskonałym człowiekiem i Chrystus oferuje nam wolność od tego. Oczywiście ta wolność nie realizuje się od razu. Tak? To nie jest jak przyjęcie cukierka i zjedzenie od razu cukierka. Jezus oferuje nam proces zmiany, który Biblia określa jako uświęcenie. Ten proces ma swój początek, ale też ma swoje zakończenie. I kiedy ten proces się zakończy, wtedy będziemy już całkowicie wolni od grzechu, od pożądliwości. Więc Chrystus oferuje nam zbawienie. Oferuje ratunek od grzechu, oferuje ratunek od pożądliwości. I to zbawienie, ten ratunek jest tylko czy jedynie w Jezusie Chrystusie. Czy zwróciłeś, czy zwróciłaś się do Niego o pomoc? Czy przyszedłeś, czy przyszłaś do Niego i powiedziałeś: ratuj, bo ginę. Zbaw mnie ode mnie samego, ponieważ znam moje myśli, znam moje pragnienia, znam moje pożądliwości i nie są to dobre rzeczy. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to na co czekasz? Co cię powstrzymuje, żeby przyjść do Jezusa i stać się wolnym człowiekiem, będąc Jego sługą. Amen.